dobry, Sławek Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmów o Biblii, ale również Bogdana Czarneckiego.
Dzień dobry wszystkim, witaj Sławku.
To jest nasz stały współpracownik i rozmówca, specjalista w Lean Manufacturing, ale oprócz tego, co ciekawe, duchowny, taki świecki duchowny, czyli starszy zborowy. No i właśnie do Ciebie, jako fachowca, ale nie w zakresie spraw odchudzania procesów przemysłowych, ale do osoby, która zna się troszeczkę na Piśmie Świętym, przyszedłem. Mianowicie w swojej firmie wykonywałem pewną pracę, do której potrzebne były dwie osoby. I pewien młody chłopak, bardzo pomocny, pracował ze mną pół godziny. I zaczął mówić o tym, że jest wierzący, więc natychmiast zadałem mu kilka pytań na tematy związane z jego wiarą. Tak się składa, że są to takie poglądy, które są podobne do poglądów wielu moich znajomych, którzy są w wieku około 20 do 30 lat. Chciałbym zaprezentować Tobie kilka z nich i poprosić Cię o wyjaśnienie, czy te poglądy są zgodne z tym, co prezentuje Pismo Święte. Zgodzisz się?
Tak, proszę.
Więc pierwszy. Nie zamierzam się żenić. Jest to niepotrzebne, ponieważ możemy ze swoją Kasią wziąć kredyt jako związek partnerski. Chciałbym z nią spróbować. Tak na serio. Wierzę, że Bóg widzi to, że ją kocham, więc ten ślub wydaje nam się zupełnie niepotrzebny. Zresztą żyjemy już 2 lata razem w wynajętej kawalerce, no i teraz staramy się o kredyt. Właśnie, jeśli ją kocha, a Bóg to widzi, to chyba chłopak ma rację, jak sądzisz?
Jeżeli uznaje, że jest wierzącym chrześcijaninem, to powinien zadeklarować swoje małżeństwo publicznie. Dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte tego od nas wymaga, żebyśmy wzięli naszego partnera, naszą żonę na całe życie. I taki ślub jest bardzo poważny i powinniśmy go poczynić, jeżeli to jest możliwe, przed swoją rodziną, przed wieloma osobami, że my go podejmujemy. Żeby Bóg nakłada na nas pewne obowiązki i daje nam pewne przywileje jako małżonkom. Natomiast chciałem powiedzieć, że Biblia nie określa w żaden sposób, jak ta ceremonia ma przebiegać. Taka publiczna deklaracja, na przykład w wielu społecznościach, powiedzmy sobie, które niekatolickich, to wystarczy taki ślub cywilny, który jest przed urzędnikiem magistratu. Wówczas jest wielu świadków, którzy są w stanie usłyszeć, że taka para deklaruje, że będą ze sobą żyć cały czas i będą ze sobą mieszkać. I oni są wówczas mężem i żoną w oczach Bożych. Notabene moim takim niepopularnym poglądem jest to, że w każdym z sytuacji, kiedy chłopak z dziewczyną mieszkają razem, to oni tak de facto są małżeństwem. I takie małżeństwo już nie powinno zostać przerwane. My mamy we współczesnym świecie taki punkt widzenia, no nie Sławku, że wypróbuję sobie...
Tak, no chodzi o to, żeby spróbować ze sobą żyć, a jeżeli to się uda, no to żyć dalej. Ale często się to nie udaje, jak pokazuje życie.
No dokładnie, natomiast takie częste próbowanie prowadzi do tego, że potem ciężko nam znaleźć sobie...
No ale taka była piosenka, zamieni cię na lepszy model.
Tak jest.
I to jest duch współczesnych czasów. Natomiast Słowo Boże, czyli Biblia, czyli Pismo Święte, mówi co? Że to jest decyzja na całe życie.
Tak jest. I zobaczymy potem sami nieraz nostalgię, czy ten pierwszy model to był najlepszy. Tak to niestety jest. Tak to niestety jest. Dlatego warto podchodzić do tego poważnie, a okaże się, że wszystko nam się poukłada w życiu, bo te rzeczy po prostu działają. Jeżeli my naruszamy system, próbujemy, szukamy, mamy dużo partnerów, to potem się okazuje, że ciężko w tym się zatrzymać i w ogóle małżeństwo wydaje nam się czymś takim niepotrzebnym. Tylko, że Sławku, ja już mam 40, ty jesteś troszkę jeszcze młodszy.
Dobiegam.
Dobiegasz. I z czasem się okazuje, że to świat, jak był przed nami, że świat był u naszych stóp, już teraz nie jest. I nagle się okazuje, że te lata, które ja spędziłem ze swoją żoną, cudownie mi się opłacają.
No tak, bo wzajemnie wzrasta zaufanie. Ta druga osoba staje się przyjacielem. Macie już wiele spędzonych wspólnie ze sobą chwil, nie tylko tych radosnych, ale też i tych trudnych, prawda?
Tak jest. Dlatego zalecam temu młodemu człowiekowi, żeby spróbował w jakiś sposób sformalizować ten związek. To nie jest nic strasznego.
Ja myślę, że daje to też bezpieczeństwo obu stronom, jeżeli podchodzą tak do sprawy na serio, bo po prostu małżeństwo to jest pewien krok, który formalizuje wiele spraw i również pomaga, jeżeli się wspomni taką decyzję, pomaga tą decyzję utrzymać.
Zgadza się i daje możliwość nawet zastanowienia się nad posiadaniem dzieci, bo z dziećmi jest tak, że czym jesteśmy, powiedzmy sobie, bardziej dojrzali, tym bardziej dostrzegamy potrzebę mania ich. A żeby mieć dziecko, to sam wiesz, że to jest dosyć długotrwałe zobowiązanie na naście, właściwie czasami 10 lat, a może i na całe życie. I żeby takie coś uczynić, no to w związku musi być pewne bezpieczeństwo.
Obie strony. Kobieta musi czuć, że nie zostanie zdradzona i opuszczona, a mężczyzna również.
Tak jest. Przy czym często było tak w filmach, że kończyło się sceną taką, że on i ona biorą ślub, a potem żyją długo szczęśliwie. A chciałem powiedzieć, że małżeństwo to jest sam ślub to jest dopiero początek drogi, a potem jest wiele, wiele lat wspólnej nauki i życia razem, które jeżeli to czynimy w właściwym duchu i z miłością, to jest to wspaniała rzecz.
Osoba żyjąca w związku jest w stanie wykonać ogromny postęp w pracy nad charakterem, wypracować sobie wiele cech, których nigdy nie wypracuje osoba samotna.
Tak jest.
Ale ja chciałbym przejść do następnego tematu, takiego bardziej może już popularnego w mediach. Tutaj cytat. Jestem antyklerykałem, a duchowni to trutnie. Nic nie robią i dodatkowo marnują pieniądze. Słyszy się o molestowaniach i innych grzechach, które popełniają duchowni. No ja zacząłem protestować w tej rozmowie. Chciałem zapytać się ciebie dzisiaj nawet, czy jesteś takim trutniem, ale widziałem, że po pracy to byłeś taki dosyć wyczerpany, więc wyjaśnimy. Bogdan jest menadżerem w dużej firmie produkującej środki czystości chemiczne i powiedz mi, Bogdan, przychodzisz z pracy zmęczony?
No tak, mam bardzo wyczerpującą pracę psychicznie, bo wiele rzeczy trzeba podjąć decyzję, wiele rzeczy trzeba przygotować. Także nie czuję się, żebym był trutniem.
Ale jesteś pewnego rodzaju duchownym również, prawda? Czyli takim duchownym, który jednak nie jest opłacany ze swojej parafii. Tylko robisz to.
Robię to społecznie.
Miłości do Boga i z miłości do braci, tak?
Tak jest, bo czuję, bo jestem służącym, czy w sensie sługą swoich współbraci. Oni wybierają nas, starszych, w tym celu, żebyśmy mogli im służyć w postaci organizowania i prowadzenia pewnych zebrań zbożowych, które nas wszystkich budują. I teraz chciałem powiedzieć, mamy na świecie tendencję do uogólniania takiego, że owszem, są takie osoby, są księża, którzy są, mają problemy związane z tym, że popełniali pewne przestępstwa na tle seksualnym, czy tam występki, byli winni, powiedzmy sobie, nieco bardziej wygodnego życia niż powinni. Ale jest bardzo wiele księży, którzy tego nie mają, którzy żyją w czystości, którzy
są uczciwi i służą innym, tak? A przy tym nie pchają się na afisz i może dlatego tak mało o nich słychać.
No nie tylko dlatego, bo współczesny świat ma tendencję do mówienia o rzeczach złych. Te wszystkie newsy, te
tak,
gazety.
Musi być dramatycznie, dokładnie.
Tak jest.
Więc jeżeli zakonnica jechała na rowerze bez siodełka, no to od razu głośno.
No, to, tak jest. I o tym się będzie pisało, bo każdy, widząc takimi dużymi literami nagłówek na gazecie, to kupi. Natomiast jest wielu ludzi, którzy to robią z powołania, bo kochają Boga.
I to może się wydać dziwne naszym słuchaczom, ale są osoby, które kochają Boga. I czy wszyscy kradną? Kolejne takie pytanie. No ja nie wiem, Bogdan, ty kradniesz?
No nie wiem. Być może coś tam kradnę. Na przykład kradnę, ktoś może powiedzieć, że kradnę czas, jego czas.
Czas słuchaczom
tak
teraz.
Tak jest, właśnie to chciałem powiedzieć.
Ale jeśli chodzi o to, no z tego co wiem i znam ciebie, to od lat kilkunastu chodzisz do pracy. I normalnie pracujesz.
No, pracuję, natomiast jeżeli ktoś na przykład jest pełnoczasowym duchownym...
Pastor Mariusz Nachman. Tak. Dzwoniłem dzisiaj do niego, mówi mi: Sławku, nie mogę z tobą rozmawiać, bo elewację robię. Tak, bo tynkuje swój zbór.
Tynkuje zbór, chodzi do chorych, układa kazania, organizuje co tydzień sam jest i wyznacza tego braci. Także taka osoba, która tak de facto trzyma zbór na głowie, no nie powinniśmy mucącemu wołu zakrywać pyska. Jeżeli jeżeli taka osoba dostaje od tego zboru jakieś wynagrodzenie, nie jest to rzeczą naganną.
Być może człowiek, ten młody, powinien zmienić wspólnotę, gdzie znajdzie może jakiegoś bardziej zaangażowanego księdza.
Tak jest.
Zmienić parafię, bo to też jest możliwe, pójść do innego kościoła, a może nawet właśnie przyjrzeć się innym denominacjom, takim jak na przykład kościoły zielonoświątkowe, bardzo dużo fajnych ludzi, czy inne zbory jeszcze, takie jak na przykład twój zbór, prawda?
Tak jest. I tutaj powinien zobaczyć ducha, który panuje w wspólnocie. To łatwo zobaczyć po pierwszych dwóch, trzech spotkaniach. Wtedy widać, jaka, czy jest otwartość, czy jest właściwy duch związany z tym, że badamy Słowo Boże, poszukujemy jakiegoś podobieństwa z Jezusem, wspomagamy sobie wzajemnie, jest pewna miłość między braćmi, która jest taką związką i która powoduje, że wszyscy się w tym zborze w miarę dobrze czujemy.
Nie chodzę do kościoła, bo nie ma potrzeby chodzenia. No to jest taki kolejny właśnie, kolejne słowa, które usłyszałem. Bóg jest wszędzie, to po co mam chodzić na nabożeństwa? Wolę się wyspać w niedzielę i odpocząć, by mieć siły i chwalić Pana. Wydaje mi się, że to właśnie, kolejny jakby pogląd, koresponduje z tym, co przed chwilą powiedziałeś, bo jeżeli w swoim kościele ja mam osoby życzliwe, które witają się ze mną, ja znam ich problemy, one znają problemy moje, to w tym momencie przyjemniej mi się chodzi do takiego kościoła.
Oczywiście.
Społeczność jest potrzebna w ogóle? Czy społeczność, czy relacje? Jak myślisz?
Społeczność powoduje, że się budujemy, bo tak de facto ona nam temu służy. Wzmacniamy siebie wzajemnie. I jeżeli chodzimy do kościoła, który jest bezosobowy i z nikim się nawet nie witamy, prawie nikogo nie znamy, tylko czas do czasu spotkamy sąsiada, siedzimy jak na tureckim kazaniu, ktoś tam coś gada, coś się zaśpiewa, trzeba wstać, klęknąć, siąść i do widzenia, no to faktycznie zbudowanie z tego jest żadne. Ale jeżeli idziemy do jakiejś społeczności, gdzie czyta się Słowo Boże, gdzie są dyskusje, jak coś tam robić, gdzie ktoś tam ma jakieś doświadczenia i się modlimy.
Siadamy razem przy stole na przykład i no właśnie, grupa domowa. To jest bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy jeszcze nie odkryli siły, potęgi grupy domowej. No to jest taka fajna rzecz, bo te grupy domowe to nie musi być zebranie czterech dziadków i jednego młodego człowieka, ale taką grupę domową mogą tworzyć osoby właśnie w wieku 30 lat na przykład, prawda?
Tak.
Młode małżeństwa.
Ciekawym koncepcją grupy domowej jest, jeżeli to są osoby dość podobne do siebie, z podobnymi problemami. Wtedy bardzo często rozmawiamy na tematy, które nas bezpośrednio dotyczą.
Wychowywanie dzieci.
Tak jest.
Bo jesteśmy młodzi, tak? A staruszków? Zachowanie zdrowia.
Dokładnie. Postępowanie w pracy. Jak zrobić w takiej sytuacji, żeby postąpić w sposób sprawiedliwy. Mam taki problem, to wszyscy się za tym modlą. Czy część osób pomoże w jakiś sposób, jaki może pomóc. Takie grupy stanowią takie bardzo silne oparcie dla nas, bo my nagle dostrzegamy wokół siebie grupę osób, która dobrze nam życzy i stara się nam pomóc.
To jest... I w tym momencie pojawia się ta naturalna potrzeba chodzenia do kościoła.
Tak jest, bo to...
Bo to jest przyjemne, bo to ma być przyjemne.
Tak jest, bo to nie jest przymus. Bo nagle odkrywamy, że po prostu to jest fajne.
Przywilej chodzenia do kościoła, tak? A jeśli pojawia się autentyczna wiara w sercu i chęć wielbienia Boga, na przykład za doświadczone różnego rodzaju błogosławieństwa, no to człowiek sam odkrywa, że chce tam iść.
Zgadza się. Bo ja przyznam szczerze, na przykład u nas zebrania są dosyć długie. No sam chodziłeś dosyć ten, to wiesz, że w niedzielę to potrafi trwać 3 godziny.
Nabożeństwo.
Tak, nabożeństwo. I przyznam szczerze, że przez pierwsze lata mi było ciężko. Zwłaszcza, że jako urodzony katolik chodziłem na mszę i szukałem w całym Krakowie kościoła, w którym msza trwała 37 minut.
Dla chorych.
Znalazłem.
O 16 w piramidzie.
Znalazłem.
Na Pogorzelcu, w Kędzierzynie.
Także
też kiedyś znalazłem.
Błyskawica to była opcja taka, wiesz, ekspres.
Ale to faryzejska taka, żeby mieć odhaczony haczyk, a to nie o to chodzi.
Tak jest. No jak mnie tak brało na taką duchowość, to w kościele dominikańskim w Krakowie był taki mszy dla studentów, gdzie ksiądz potrafił powiedzieć coś, że ja potrafię kazanie zrozumieć, nie? To była już interesująca opcja. Natomiast było też dużo obrządków, które mnie irytowały, na które no musiałem, bo jak się już chodziło, to trzeba było...
Sprzedaż w pakietach, tak jak w samochodach.
Tak jest. No, natomiast...
Chcę klimę automatyczną, ale nie chcę grzanej szyby przedniej, tak się nie da.
Tak, a teraz ja z takim punktem widzenia trafiam na zebrania 3-godzinne, ale przyznam, ponieważ wiele z tematów było, które zaczęły mnie interesować i mnie dotyczyły, to ja odkryłem, że ja to bardzo lubię po prostu. Ja tego potrzebuję.
No właśnie, bo jeżeli człowiek może przygotowywać się na nabożeństwo, w jakiś sposób wypowiedzieć się, zaprezentować pewien pogląd, czy też wpływać aktywnie na prezentowaną treść, o, to jest fajnie.
Tak jest.
Dobrze, ale przejdźmy do kolejnego poglądu, z którym się spotkałem. To jest, nie spowiadam się ze swoich grzechów. Jest to plucie księdzu w ucho. Powiedz mi, Bogdan, jest sens wyznawać swoje grzechy?
Tu mieliśmy taką ciekawą dyskusję na ten temat, niedawno, Sławku, przyznaję się przed rozmową, bo spowiedź uszna nie jest wymaganiem biblijnym.
Spowiedź uszna, czyli konfesjonał, tak popularny, jest. Czyli plucie księdzu w ucho.
Czyli gdybyśmy poszli, sobie klęknęli, i ja pamiętam taką spowiedź, pewnie też miałeś przed pierwszą komunią, taki młody chłopczyk poszedł.
Wystraszony.
Tak. Miałem taką książeczkę, musiałem sobie wypisać wszystkie grzechy i tam poszedłem.
Spowiadam się Ojcu Wszechmocnemu i Tobie, Ojcze Duchowny.
Dostałem chyba 5 zdrowasiek, pamiętam, tak, poszedłem.
Bardzo zgrzeszyłem następującymi grzechami.
Ale kompletnie nie pamiętam, co ja wtedy mówiłem księdzu. Ja jestem przekonany, że mogliby z tego niejedną taką powieść komiczną napisać. Nie?
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, a Ciebie, Ojcze Duchowny, o zbawienną pokutę proszę.
Natomiast...
I chwila magii.
Natomiast wyznawanie grzechów jedni drugim rzeczą właściwą, zwłaszcza jak zrobiłeś coś komuś, jakąś krzywdę w swoim postępowaniu, jak coś ukradłeś, komuś zaszkodziłeś, o kimś źle coś powiedziałeś, wspaniałą rzeczą jest przyjście takie sobie, wyznanie tego.
To jest ciekawe, bo plucie księdzu w ucho, to jest cytat, nie mój, tak. Tylko cytat z rozmowy z chłopakiem młodym.
No.
No właśnie, a tu inna sprawa. Mówię, Bogdan, przepraszam Cię, bo 2 lata temu źle się o Tobie wypowiedziałem, wiesz, poznałem Cię teraz bliżej i sumienie mi nie pozwala. Źle Cię potraktowałem. A to jest ciekawe. A to też spowiedź pewnego rodzaju, prawda?
No to jest taka spowiedź, która wymaga trochę odwagi.
Odwagi,
cywilnej,
bo Boga nie ma, a Bogdan jest. No, zażartuję.
No Bóg jest, ale
go nie widać.
Nie gęba, tak. Bogdan może, nie? Przypuśćmy, gdyby miał taki nastrój. Natomiast no to jest fajna rzecz. I inną sytuacją może być, popełniłem jakieś przestępstwo czy grzech, które co prawda nie jest występkiem przeciwko komuś, ale bardzo mnie gryzie. Nie? Mogę porozmawiać na ten temat na zasadzie takiej porady z kimś. Z jakimś...
Mam pewne złe skłonności.
Tak. No,
za dużo piję alkoholu na przykład.
Albo coś tam innego, albo jakiś przylotny związek.
Lubię oglądać
związek, albo oglądałem
obrazki,
pewne rzeczy, których nie oglądałem, nie powinienem i się do tego przyzwyczaiłem. To właśnie fajnie jest mieć taką osobę bardziej dojrzałą
wiekiem. Wierzę w wieku, tak?
Tak. I no ona właśnie. Powie, miałem prawdopodobnie, taka, żeby Cię nie oceniała, nie? Bo to też jest ważne.
No to wtedy mogę spytać, Bogdan, jak Ty to zwalczyłeś?
No i taka osoba powie, no miałem ten sam problem i poradziłem sobie tak i tak, nie? To i to mi pomogło. Ja nie wiem, co w Twoim wypadku, spróbujemy, co myślisz. I ta rozmowa pomaga, po pierwsze ulży, pozwala Ci popatrzeć na to pod innym kątem i pozwala wspólnie pokonać tą rzecz, nie? Która wydaje się czasami nie do pokonania.
Super. A powiedz mi, ostatnia sprawa, z którą dzisiaj do Ciebie przyszedłem, to jest taka. Nie należę do żadnej denominacji. Bóg jest jeden, potężny i ja Go wyznaję. Nie muszę czytać Biblii żadnej, ani słuchać jakichś tam kazań. Wierzę też w moce nadprzyrodzone. No właśnie.
Jesteśmy całe życie w sumie, jeżeli poznajemy Biblię powierzchownie, uczenie to jest bardzo nudna książka, nie? Tak nam się wydaje, że co tam można wyczytać?
Jakieś tam barany palone na stosach,
tak.
Zabijani Amalekici.
Tak, chodzą goście w prześcieradłach i opowiadają różne rzeczy, nie? Ale to jest do momentu, dopóki nie przebadamy, nie siądziemy z kimś, kto naprawdę zna Słowo Boże i nie zobaczymy, że ta Biblia mówi o rzeczach dzisiejszych. Że to jest bardzo mądra książka i zawiera szereg rzeczy
przydatnych w codziennym życiu.
W codziennym życiu, dokładnie.
Wow! No, i właśnie, więcej. To jest odkrycie.
I to jest odkrycie, bo to jest naprawdę bardzo mądra książka, tylko ktoś nam musi czasami pomóc ją zrozumieć. Bo...
Mam problemy w pracy, mam problemy w małżeństwie, mam problemy ze sobą i parę innych jeszcze problemów z finansami.
Tak.
Pismo Święte poprzez swoje rady może pomóc?
Może pomóc, jak najbardziej. Dać Ci spokój ducha. To jest ważne.
No właśnie, w dzisiejszych czasach ja wiem, że jeżeli słucha nas ktoś, kto ma 20 parę lat, jest młodym Bogiem, może tego nie zrozumieć, ale jak się ma 30 parę lat, to już się to zaczyna rozumieć.
Tak, 30 parę lat zauważamy, że być może nie będziemy kolejnym Bill Gatesem i świata nie podbijemy, nie? Sławku.
No właśnie, a kolanko boli, a tutaj nie wiem, już tak. Sił tyle nie ma, a robić trzeba. Robić
a
trzeba.
Ten mnie przegonił, tamten przegonił, tak. To mi się nie udało, a chciałem dobrze, tamto też nie wyszło. I poślizgnąłem się, a co gdzieś, jakaś choroba, a związek mi się rozleciał. Wiesz, tych problemów są setki, nie?
No właśnie, i tutaj chciałbym również zachęcić, ja nie wiem, czy ja to dobrze robię, znaleźć sobie taki kościół, który oferuje grupy domowe jako taką właśnie radę. Bo te wszystkie problemy można tam omówić w sposób bardzo przystępny, fajny, nawet często ze śmiechem. A zatem wtedy Pismo Święte nie jest tylko taką suchą księgą.
Mhm. A ja mogę dodać do tego, że jeżeli w takiej grupie domowej na przykład bierzesz udział ty i twoja partnerka, małżonka, bardzo to pozytywnie wpływa na związek. Bardzo pozytywnie. Poznajecie sobie się jeszcze lepiej, docieracie się jeszcze lepiej między sobą i to jest wspaniałe. Tego naprawdę nic nie jest w stanie zastąpić w życiu. Także grupa domowa, taka pełna miłości, taka otwarta, która umożliwia dzielenie się wieloma rzeczami, pomaga nam w takich codziennych życiu. I to Słowo Boże zaczyna w nim działać. Nagle dostrzegamy, że ta Biblia jest interesująca, że warto o tym czytać. Bóg nie jest taki prosty. O, że tak, wydaje mi się, że taki jest wielki i potężny. Jest wiele ciekawych myśli w Biblii na temat Boga, które nie są powszechnie znane, na Sławku.
No właśnie, więc ja powiem tak. Być może część osób już wyłączyła radioodbiorniki. Być może część osób się zastanawia, ale każdy z nas tak naprawdę, bo wiem po sobie, chciałby być w życiu szczęśliwym.
Tak jest.
I kiedy nagle dostrzegamy, że to, co jest zapisane w Piśmie Świętym, może nas prowadzić ku szczęściu, wtedy te chichoty takie z zagłośnika zamieniają się w ciszę i nadstawianie ucha. Jak to zrobić?
Wiesz co, myślę, że dotknąłeś bardzo ważnego tematu, bo są ciekawe i niezależne badania psychologiczne, tak zwanej psychologii pozytywnej, które wskazują na to, że generalnie osoby wierzące mają dużo wyższy poziom szczęścia niż niewierzące. Ciekawe, nie? Ale to są niezależne badania. Jeżeli ktoś nie wierzy, może sobie sprawdzić w profesorze Google'u. Tak rzeczywiście jest. Wiara i tak oparta na Słowie Bożym zwiększa poziom szczęścia człowieka, jego pewność i jego zmniejsza jego niepokój i
no,
stres.
A o to wszystkim nam przecież chodzi.
Tak jest.
Chciałbym Ci, Bogdan, bardzo podziękować za tą rozmowę. Zachęcam również słuchaczy do wysłuchania innych rozmów, które nagraliśmy w ramach cyklu Rozmowy o Biblii z Tobą, ale też z innymi mówcami. One wszystkie są zebrane w jednym miejscu sieci, także jeżeli ktoś się zainteresuje, bardzo proszę o kontakt ze mną. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.